Bracia, siostry, chciałbym, abyśmy dzisiaj sięgnęli, czasu już mamy niewiele, wiem, że wszyscy cieszą się na domowy obiad, czasu mamy niewiele, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj jeszcze parę chwil poświęcili, by przyjrzeć się Bożemu Słowu, temu, które nie mamy okazji czytać w inne niedziele, a dzisiejsze święto, dzisiejsze piątkowe przedpołudnie jest tą dobrą okazją, aby ten tekst przeczytać. Jest on zapisany w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale od 18 do 25 wersetu. Ja nie wiem, czy wersety będą wyświetlane, czy nie będą wyświetlane, ale posłuchajmy. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą go i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił mu tak, jak rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Dwoje spośród czterech ewangelistów opisuje narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Każdy z nich, zarówno Łukasz, jak i Mateusz, zwracają uwagę na inne szczegóły tego wielkiego wydarzenia. Nie czytamy natomiast w Ewangeliach, że owe wielkie wydarzenie wiąże się z szałem zakupów, mnogością Mikołaja w supermarketach, strojeniem domów, ulic lampionami, girlandami, pięknie zastawionym wigilijnym stołem, rodzinną atmosferą, prezentami pod choinką. O tym nie czytamy w Ewangelii. Ale wiąże się ona z miłością Bożą, o czym Ewangelie nas informują, miłością Boga Ojca, który posyła na ciemny, żyjący w grzechu i beznadziei świat swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Więcej, Bóg posyła swego jedynego Syna na świat, który nie chciał go przyjąć i który ostatecznie go odrzucił i skazał na śmierć krzyżową. Bóg posłał swego Syna na świat, który okazał mu się zdecydowanie wrogi. Dlaczego więc Bóg to zrobił? Dlaczego Bóg posłał swego Syna? Dlaczego to zrobił? Odpowiedź jest bardzo prosta, a pewnie wielu z nas tą odpowiedź zna. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg przez wiarę w Jezusa chce adoptować do swojej rodziny synów i córki ludzkie. W tym wrogim świecie, pełnym ciemności i grzechu, Bóg szuka ludzi, którzy przyjmą Jego Syna, którym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. On chce wieczność spędzać właśnie z tymi, którzy zostali włączeni do Jego rodziny, nie tylko jako Jego dzieci. Więcej, uczynił ich dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Czyż to nie jest wspaniałe? Czyż to nie jest wspaniałe? O prawie stania się dzieckiem Bożym napisał apostoł Jan. Tak zaczyna się Ewangelia Jana, która pisze o Jezusie. Czytałem ten tekst na wczorajszej Wigilii. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. I dalej. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A więc ci, którzy Go nie poznają i nie przyjmują, ci ludzie nie znają Go jako swego osobistego Zbawiciela i w dalszym ciągu zbraniają się i za Nim, bo przecież to nie jest popularna droga i niewielu ludzi chce poznać swego Pana. Jeden z najpopularniejszych chrześcijańskich apologetów i pisarzy naszego wieku, C.F. Lewis, napisał taką piękną sentencję. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Syn Boży stał się Synem Człowieczym po to, by synowie ludzcy mogli się stać synami Bożymi. Czyż nie pięknie? Syn Boży stał się Synem Człowieczym po to, by synowie ludzcy mogli stać się synami Bożymi. Oto Syn Boży przybiera kształt człowieka, rodzi się w ludzkim ciele, staje się podobnym do każdego z nas. Przychodzi na świat jako bezradny niemowlę, zdane na pomoc i troskę swojej ziemskiej matki Marii i jej męża Józefa. To niezwykle dziwne, że Bóg wybiera na rodziców i wychowawców swego Syna Jezusa Chrystusa takich właśnie ludzi. Maria bowiem była bardzo młodą dziewczyną, jeszcze dziewicą, która, gdy dowiaduje się od anioła, iż ma być matką i urodzić Syna Bożego, ze zdziwieniem stwierdza, jakże to się może stać, skoro nie znam męża. Oczywiście Maria w tym czasie była już poślubiona Józefowi, ale według zwyczajów tamtego czasu nie miała jeszcze prawa obcować ze swoim przyszłym mężem. Owe poślubienie to taki okres, jaki my znamy jako narzeczeństwo. Józef z kolei przedstawiony jest w Biblii jako mąż sprawiedliwy. Tych ludzi w Izraelu nazywano cadykami. Cechowali się nienaganną opinią moralną i uchodzili za wzór godny naśladowania. Józef miał, jak czytaliśmy, wielki problem. Oto jego narzeczona Maria była brzemienna, a on doskonale wiedział, że to nie on jest ojcem dziecka, które miało przyjść na świat i że dziecko urodzi się, jak to dzisiaj mówimy, jako nieślubne dziecko. Ten fakt zupełnie podważyłby jego opinię jako sprawiedliwego. To wręcz zburzyłoby dotychczasową nienaganną opinię jako człowieku sprawiedliwym. Również dla Marii ta sytuacja z punktu widzenia prawa była bardzo niebezpieczną. Nieślubne dziecko zniecierpiało kobietę. W Izraelu uznawano taką kobietę za cudzołożnicę i taką należało ukamienować. Myślę, że również Maria nie miałaby wystarczających argumentów, by przekonać swego narzeczonego o swojej niewinności, gdyby nie interwencja, ingerencja Ducha Świętego. Józef, kochając Marię, nie chciał jej zniesławić i zamierzał potajemnie ją opuścić. Z ludzkiego punktu widzenia być może to byłoby i dla Marii, i dla Józefa jakieś rozwiązanie. Ale w widzeniu nocnym Józef dowiedział się i usłyszał od anioła, że Maria jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego i że wtedy, kiedy urodzi swego syna, to on, Józef, nada mu imię Jezus, bo on zbawi lud swój od grzechów ich. Józef, posłuszny temu objawieniu, przyjął żonę swoją, tak jak mu rozkazał anioł, i nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. A tak na marginesie ten tekst bardzo wyraźnie wskazuje, że Maria nie zawsze była dziewicą, bo jest to fałszywe stwierdzenie. Ten fakt, iż Józef przyjął Marię jako swoją żonę, a ta urodziła Jezusa, sprawił, że iż w genealogii Jezusa, jego rodowodzie, Józef znalazł swoje miejsce. Stał się ziemskim ojcem i opiekunem naszego Pana. To na Józefie spoczywał obowiązek wychowania syna i zapewnienia mu bezpieczeństwa w rodzinie. Właśnie Józefowi wkrótce potem ukazał się anioł pański, by ostrzec go przed zamiarem zgładzenia Jezusa przez Heroda. Józef miał wziąć dziecię oraz matkę oraz i uciec do Egiptu. Tymczasem Herod, jak czytamy w Ewangelii, który z pozoru chciał również powitać i złożyć hołd nowonarodzonemu królowi żydowskiemu, zazdrosny o swoją władzę, posunął się do okropnej zbrodni, każąc wymordować w okolic Betlejemu wszystkie dzieci do 2 lat i młodsze, sądząc, że zgładzi w tej liczbie również i samego Jezusa. według historyka żydowskiego Flawiusza, zginęło wówczas około 2000 niemowląt i dzieci. Czego bał się Herod? Czego bał się Herod? Bał się, mówiąc językiem Ewangelii, tego, że słowo ciałem się stało. I diabeł nie boi się ludzi, którzy nie znają słowa, ale boi się tych, dla których słowo staje się ciałem. Tak się dzieje aż do dnia dzisiejszego. Jeśli Chrystus staje się słowem dla człowieka, a człowiek wciela słowo Boga w swoje życie, staje się wtedy wrogiem i przeciwnikiem przeciwnika Bożego. Taki będzie prześladowany, taki musi być gotowy umrzeć dla sprawy Chrystusowej. Diabeł i potem, kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, nie przestawał walczyć i próbować zgładzić Jezusa. Ileż to razy czytamy w Ewangeliach, że poprzez swoich ludzi diabeł chciał pozbawić życia naszego Pana, by nie dopuścić do wykonania Bożego planu odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu. Jak dzisiaj spostrzegamy Boże Narodzenie? Współcześnie obraz narodzin Jezusa jest dość sielankowym obrazem i to musimy wszyscy przyznać. Nawet chlew, w którym urodził się Jezus, pieszczotliwie jest zwany stajenką. Miłe zwierzątka, niczym nie przypominające cuchnące łajnem i swoistym smrodem bydła i owiec. Nie jestem nawet pewny, czy pierwsi goście, to znaczy pasterze z pół betlejemskich, mieli czas wykąpać się, ubrać się w świąteczne szaty, by pójść na spotkanie króla królów. Ci próbowali potem głośno mówić o nowonarodzonym Zbawicielu, ale kto daje posłuch takim zwykłym pastuchom? Gdy król Herod usłyszał o nowonarodzonym żydowskim królu, jest napisane, że zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Rozpoczęła się walka, która z okręgów niebieskich przeniosła się na ziemię. Ten współczesny obraz narodzin Jezusa, owej miłej, spokojnej, cichej atmosfery, jaka panuje nad stajenką, zakłóca jednak nieczęsto wspomniany okrutny obraz pomordowanych dzieci, płaczących matek, owego terroru i sianego strachu ze strony Heroda. Nie wiem, bracia i siostry, czy ktokolwiek z was otrzymał na święta, choćby te święta, kartkę właśnie z takim widokiem pomordowanych małych dzieci, małych istot z napisem Wesołych Świąt. Otrzymaliście takie kartki? A przecież taka sceneria towarzyszyła narodzinom Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że nikt z bohaterów sceny bożonarodzeniowej nie przewidział takiego okrutnego scenariusza. Tym bardziej nikt nie przewidział, iż ten, który narodził się w Betlejem jako król żydowski, zostanie kiedyś wydany przez swój lud i skazany na śmierć, że zawiśnie na krzyżu. Pewnie ani pastuszkowie, ani mędrcy ze wschodu, ani nawet Józef z Marią nie przewidywali takiego scenariusza, iż to nowe narodzone dziecię Jezus kiedyś umrze na krzyżu za grzechy świata. Ostatnio w tymże bodajże roku bardzo popularna stała się kolęda, którą może jeszcze nie znamy. Mario, czy słyszałaś? Czy słyszałaś, co będzie czynił twój syn? Jak zginie? To jest piękna kolęda. I Maria pewnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co czeka jego syna. Fakt, że anioł zapowiedział, iż Jezus zbawi swój lud od grzechów i dokona jego odkupienia, ale któż mógł się spodziewać, że zrobi to przez swoją haniebną śmierć na krzyżu Golgoty? Blade światło na dorosłe życie Jezusa Chrystusa jest jedynie w proroctwie, które wypowiedział stary Symeon, człowiek sprawiedliwy, bogobojny, oczekujący pociechy Izraela. Ten świątyni w czasie poświęcenia Jezusa wyrzekł prorocze słowa do Marii, Matki Jezusa. Powiedział tak, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało w Izraelu. I aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Jest, kochani, w Biblii inny opis narodzin Jezusa Chrystusa niż ten w Ewangelii, niż nawet ten, który jawi się w naszym umyśle. Apostoł Jan w objawieniu Jana tak napisał o narodzinach Jezusa Chrystusa, o tym wielkim wydarzeniu. Posłuchajcie jeszcze chwilę. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych męce rodziła i krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię zostało porwane do Boga i do tronu Jego. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Dalej jest powiedziane, że gdy nie udało się owemu smokowi pożreć chłopczyka, zawrzał gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć z resztą jej potomstwa walkę. To jest tymi, którzy strzegą przykazań Bożych i trwają przy świadectwie o Jezusie. Możemy być pewni, że ów smok walczy z potomstwem Jezusa aż do obecnej chwili. Jego walka prowadzona z ludźmi, którzy są własnością Pana oraz tymi, którzy są blisko stania się Jego dziećmi, jest aż nadto widoczna. Diabeł wszelkimi sposobami walczy, by nie dopuścić do decyzji przyjęcia Jezusa przez człowieka do jego serca. A przyjęcie Chrystusa, jak mówiliśmy, daje nam prawo nazywania się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy narodzili się nie z ciała, nie z krwi, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Biblia powiada, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Chrzest jest świadectwem wiary. Jeśli prawdziwie wierzysz, nie będziesz unikać publicznego wyznania swojej wiary poprzez chrzest. Bądź pewny, że diabeł zrobi wszystko, byś nie wygrał tej wojny. Byś raczej posłuchał jego podszeptu i sprzeciwił się woli Bożej, by nie stać się dzieckiem Bożym, a raczej by pozostać w diabelskim królestwie, w jego diabelskiej rodzinie. Musimy pamiętać wszak o tym, że diabeł jest również ojcem i ma wielu swoich synów i córek. Nierzadko są to ludzie, którzy wydawać by się mogło, są ludźmi religijnymi, znającymi Pismo Święte, próbujące żyć pobożnie, podobnie jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, o których Jezus powiedział, ojcem waszym jest diabeł. A więc wojna toczy się o moją i twoją duszę, o moją i twoją wieczność, gdzie ją spędzisz. Wojna toczy się o to, by nie być na wieki potępionym, ale dostąpić zaszczytu stania się dzieckiem Bożym i życia wiecznego z Bogiem. Tak jak czytaliśmy, apostoł Jan napisał, tym zaś, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czy wszyscy są dziećmi Bożymi? Według stworzenia może, ale nie według tego, co mówi Boże Słowo. Tylko ci, którzy przyjęli Go, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym zaś z nas, którzy Go przyjęli, tak jak mówi Słowo Boże, i wierzą w Jego imię i wyznali Go jako swojego osobistego Zbawiciela i prawo, ci mają prawo stawać się dziećmi Bożymi. A więc nie tylko diabeł, ale przede wszystkim też Bóg ma swoje dzieci. Niegdyś nie mieliśmy kontaktu z Nim, nie należeliśmy do rodziny Bożej. Niegdyś byliśmy Mu obcy i wrogo usposobieni, ale teraz przez krew Jezusa staliśmy się bliskimi Bogu, staliśmy się Jego własnością, Jego rodziną, Jego dziećmi. Bóg przez Ducha Świętego, podobnie jak to uczynił w łonie Marii, zrodził nas do nowego życia z Nim. Przez zasługi Jego jednorodzonego Syna zostaliśmy zrodzeni przez wiarę Syna Bożego oraz mogliśmy zostać adoptowani do Jego rodziny. Zrodzeni i adoptowani do Bożej rodziny. Nie ma w tym nic naszej zasługi. To On nas wybrał, przebaczył nasze grzechy, zburzył mur nieprzyjaźni i pojednał nas z sobą przez ofiarę Syna swego. Zostaliśmy przez Niego przyłączeni, adoptowani do Bożej rodziny. Teraz jest On naszym Ojcem. Do Niego wołamy Abba Ojcze, Ojcze nasz. I On traktuje nas jako swoje dzieci. Czasem dzieci adoptowane do rodziny zastępczej czują się gorsze od tych urodzonych w danej rodzinie. Choć prawdą jest powiedzenie, że nie ta matka, która urodzi, ale ta, która wychowa, ta jest prawdziwą matką. Jako dzieci Boże jednak zostaliśmy i zrodzeni przez Ducha Świętego i jednocześnie adoptowani do Jego rodziny. Myślę, że adoptowanie nas przez Boga do rodziny to wyraz i obraz Jego jeszcze większej miłości do upadłego człowieka, jaki oglądamy. Bo pomyślmy, bracia, siostry, kiedy rodzimy się, a rodzice odbierają nas ze szpitala, mają jakieś wyjście, aby nie odebrać dziecka? Oczywiście mogą go zostawić. Ale nie mamy wyjścia, nie mamy żadnego wyboru, żadnej furtki. Nie mogą oddać dziecko i powiedzieć, o, no chcielibyśmy ładniejsze, albo chcielibyśmy mniej rozkrzyczane, albo chcemy dziewczynkę zamiast chłopca. W mojej rodzinie, kiedy ja się rodziłem, ja miałem być dziewczynką. Pewnie nie byłoby pastora w Kołobrzegu, który nazywał się Karel, tak? Jakby się dziewczynką urodził. Mój brat starszy był zawiedziony, kiedy matka przyniosła braciszka. Mówi, a gdzie Ilon? A? Ilonka się miałem nazywać. Ale nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. Kiedy rodzi się nasze dziecko, przyjmujemy go takim, jakim on jest. Gdy natomiast dziecko jest adoptowane, to oznacza, że rodzice dokonali wyboru. Nieplanowane ciąże się zdarzają, ale niespodziewane adopcje już raczej nie. Może kogoś smucić fakt, że jest adoptowanym dzieckiem w rodzinie, że rodzice, którzy go wychowują, nie są jego biologicznymi rodzicami. Ale czy to nie jest radosne, że jeśli cię wybrali, to znaczy, że chcieli cię mieć w swojej rodzinie? Co więcej, pomyśl, gdyby twoi rodzice widzieli twoje przyszłe życie, życie jako dziecka, jak ono będzie wyglądać, ile sprawi kłopotu, na kogo wyrośnie, jak będzie się odwdzięczał, czy wtedy nie zmieniliby zdania? A Bóg widział całe nasze życie, od początku do końca, od narodzin do śmierci, a pomimo tego zobaczył i nadal był przekonany, aby nas adoptować, przyjąć nas takim, jakim jesteśmy. Nie rozumiem tej łaski Boga. Kiedy patrzę na własne życie, nie rozumiem, jak Bóg chciał adoptować takiego łotra, takiego grzesznika, takiego człowieka, którym byłem i może jestem. Ale on miał swoją wielką miłość i to jest ta Boża łaska. I taką łaską Bóg chce dzisiaj okazać każdemu, kto do Niego się zbliża. Apostoł Paweł napisał Bogu tak, w Nim, to znaczy w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego miłości. Przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Co więcej, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, On jest naszym Panem i mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. I jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu w bojaźni ulegać, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy zespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim byli uwielbieni. Bez względu na to, co robisz, kim jesteś, Bóg chce traktować cię jako swego syna, jako swoją córkę. To tak jakby codziennie mówił, moje dziecko, ja chcę cię mieć w swoim królestwie, odkupiłem cię, transakcja jest uzgodniona, sprawa jest załatwiona. Ja, Bóg, dokonałem wyboru, wybrałem ciebie jako część mojej rodziny. Czyż to nie wspaniałe przesłanie? Bóg wybiera nas jako część swojej rodziny. Najdziwniejsze, zarazem najpiękniejsze jest to, że Bóg kocha nas nie dlatego, że staramy się Go zadowolić i to się nam udaje, albo ponosimy klęski i ciągle Go przepraszamy, ale kocha nas dlatego, że jest naszym Ojcem. Nic więcej. Adopcja z Jego strony jest nieodwracalna. Apostoł Jan napisał, w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość. Nie, że myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. To nie myśmy umiłowali Chrystusa i Boga, to On nas umiłował wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, dalecy od Niego, wrogo do Niego usposobieni. Czyż to nie jest cudowna łaska? I kiedy czytamy historię Bożego Narodzenia, to jeden z kluczowych faktów znaczących dla tej historii jest jedno słowo. Słowo, które przedstawia stosunek Marii do Józefa. To słowo brzmi przyjąć. I przyjął Józef swoją małżonkę Marię. Czytamy, że z rozkazu anioła Józef nie wahał się przyjąć Marii, swojej żony. Aż trudno sobie wyobrazić, co stałoby się, jak potoczyłyby się losy historii świata, gdyby Józef okazał nieposłuszeństwo, a przeciwnie, poszedłby za głosem własnego serca i myśli. Chciał Marię opuścić, ale był przekonany przez anioła, aby przyjąć ją i stać się ziemskim ojcem narodzonego Jezusa. To słowo przyjąć ma również kluczowe znaczenie dla Marii. To ona, ryzykując własne szczęście, ryzykując własną reputację, narażając się na niebezpieczeństwo ukamienowania, przyjęła Boże Słowo i zgodziła się na Boży plan wydania Jezusa na świat, Syna Bożego. To ona do anioła, który z nią rozmawia, rzekła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Nie wahała się przyjąć Bożą ofertę. Nie prosiła o czas kilku dni do namysłu. Nie chciała nawet skonsultować tej propozycji z ukochanym narzeczonym, aby uzyskać jego aprobatę. To właściwa jej postawa, która powinna cechować życie nie tylko Marii, ale każdego z nas. I każdy z nas powinien sobie w tym momencie postawić pytanie: jak to jest ze mną? Kiedy Bóg wzywa nas do pewnych działań, do wypełnienia Jego słowa, czy do rzeczy najważniejszej, przyjęcie Chrystusa do swego serca, czy jesteśmy gotowi za Marią powtórzyć: niech mi się stanie według słowa Twego? Wielu z nas wtedy ma wahanie, potrzebuje czasu, potrzebuje miesięcy, nawet lat, by wreszcie powiedzieć Bogu swoje tak. To kluczowe słowo przyjąć odnosi się również do Boga, który w chwili, kiedy my przyjmujemy Chrystusa, również przyjmuje nas jako swoje dzieci, daje nam prawo stać się dziećmi Bożymi. Z punktu widzenia Boga, Jego Boży dar jest zaoferowany naszemu życiu. To jest oferta dla każdego człowieka, bez względu na to, kim jest. Ale tylko od nas zależy, czy ten dar zechcemy przyjąć, czy też odrzucić. Niestety wielu go odrzuca. Najpiękniejszy werset Biblii związany z Bożym Narodzeniem, mówiący o Bożej miłości, jest ten, który często znamy i cytujemy na pamięć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Popatrzmy, Bóg tak umiłował świat. Umiłował świat, Bóg dał. To, co leży po Bożej stronie, zostało wykonane. Człowiekowi pozostaje wierzyć i mieć. Wierzyć Syna Bożego i mieć żywot wieczny. By mieć, trzeba uwierzyć, to znaczy zaufać Bogu, to znaczy okazać Mu posłuszeństwo, to znaczy przyjąć Go, by mieć prawo stania się dzieckiem Bożym. Czy ten dar już przyjąłeś? Wiecie, kiedy dzisiaj Masza, już dorastająca młodzież, pytała różnych ludzi na sali, jak to się stało, kto był Twoją gwiazdą przewodnią, czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa? To wierzę, że niektórym zaczął się palić pod siedzeniem. A jak tak do mnie przyjdzie i zapyta, co wtedy powiem? Wtedy powiem: chodzę już 20 lat do zboru i nic. Przyjmij Boży dar. Ten Boży dar jest dla Ciebie. Dziś masz tą okazję. Nasze nabożeństwo za 3-4 minuty będzie zakończone. Ale chciałbym jeszcze, abyśmy się wspólnie razem pomodlili. A może to jest ten czas, w którym Ty powinieneś przyjąć Jezusa? Może jest ten czas, kiedy ta gwiazda betlejemska zatrzymuje się nad Twoim domem. Wejdź, zobacz. Ten dar jest dla Ciebie. Czy chcesz go odrzucać? Powstańmy może do wspólnej modlitwy. Ja wiem, że wszyscy myślimy o świętach. O tym, co dzisiaj na obiad i to, co będziemy robić dalej. Ale z całą pewnością chcę Ci powiedzieć, że Bóg usilnie stara się zaoferować Tobie Jego najcenniejszy dar, Jezusa Chrystusa. Może i dzisiaj poprzez Boże Słowo Bóg wskazywał Ci gwiazdą, gdzie Go znaleźć. Musisz przyjść do Niego. Zrób dla Niego miejsce. Dla Niego było miejsce w Gospodzie, ale On chce być w Twoim sercu. Jeśli dzisiaj też chcesz powiedzieć, Panie, tyle lat słyszę Ewangelię. Zostałem wychowywany przez rodziców, którzy prowadzili mnie od samego początku do tego zboru. Albo przez kogoś przyprowadzony jestem tu już bardzo długo. Ale nigdy nie zaprosiłem Cię do swego serca. To chcę to uczynić dzisiaj. Świat dzisiaj szaleje. Świat dzisiaj będzie cieszył się tylko pokarmami. Ale Ty możesz cieszyć się chlebem żywota. Czy zechciałbyś go dzisiaj przyjąć? Chciałbym się pomodlić o te osoby, które dzisiaj Bóg Duch Święty dotyka, którym chciałbym powiedzieć, Boże, ja też te należę do Ciebie. Jeśli są wśród nas takie osoby na sali, niech przez chwilę podniosą swoją rękę. My wszyscy opuśćmy głowy, aby się nie rozglądać. Ale jeśli dzisiaj są na sali te osoby, niech Cię Pan błogosławi. Niech Cię Pan błogosławi. I Ciebie niech Pan błogosławi. I Ciebie niech Pan błogosławi. I Ciebie. Tak, to jest piękny dzień. Piękny dzień narodzin Jezusa w waszych sercach. Wierzcie, że jeśli też przyjdziecie do Niego w modlitwie, z wyznaniem swoich grzechów, On wam da prawo stać się dziećmi Bożymi. Oto będziemy całym zborem modlić się. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że mogliśmy doczekać jeszcze tych świąt. Panie, w tym świecie tak niepewnym siedzimy jak na beczce z prochu, Panie, kiedy w każdej chwili może się rozpocząć wojna. Boże, dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz do nas jako księcie pokoju, jako ten, który chce dać pokój w sercach, abyśmy mogli podnieść nasze głowy i mówić do Ciebie, Abba Ojcze, i wołać do Ciebie, Ojcze nasz. Ojcze, dziękujemy Ci, że dzisiaj dajesz nam tę sposobność i przedłużasz ten czas łaski, abyśmy byli przez Ciebie adoptowani, przyjęci do Twojej rodziny. Błogosław i te ręce, które podniosły się na znak tego, że chcą Cię przyjąć. Panie, daj to nowe życie, daj tą radość w sercu. Daj, Panie, aby te święta były zupełnie innymi świętami. Panie, abyśmy mogli cieszyć się, radować i oddawać Ci chwały i cześć. Gloria, gloria in excelsis Deo. Panie, dziękujemy Ci, że mamy tak wspaniałego Ojca, który pochyla się nad nami, który nie patrzy na nasze upadki, który chce, Panie, podźwignąć każdego i któremu każdemu chce dać swoją radość i swoje dziedzictwo, przede wszystkim swego Syna, Jezusa Chrystusa. Chwała Ci za to, Panie. Amen.